to, co usłyszycie ode mnie, nie musi się z tym się zgadzać. To nie jest kwestia, że ja mówię o czymś właściwie, do czego zostałem wyedukowany, coś, do czego ktoś powie, mam jakiś tam mandat na bycie poprawnym, albo coś wiem. Nie, to jest tylko i wyłącznie na refleksja. Twoje życie, jak powiedział kiedyś Antoni de Mello, to jest twoje życie. Jeżeli mi uda się dzisiaj coś zrobić, to nie udało się mi, tylko tobie. Więc jeżeli coś wam to dzisiaj pomoże, to dobrze. Jak wam to nie pomoże, to nic. Ja po prostu robię to, do czego zostałem stworzony. Miałem być kiedyś księdzem, jak powiedziałem. W związku z tym gdzieś to gadane mam. Więc zrobię swoje. A co wam to da, to jest ważne. I teraz widzicie, a propos tego gadanego, ktoś powiedziałby, jakie ja mam takie talenty? Takie talenty, gdzie mógłbym powiedzieć, to jest gdzieś tam zajawka mojej kariery zawodowej. No bo jak ktoś na przykład mówi sobie, no jak ktoś maluje, no to wiadomo, tak? Jak ktoś pisze wiersze, no to wiadomo. Jak ktoś rzeźbi, no to wiadomo. Taki też talent, powiedzmy, no mam talent, mogę pójść i się pokazać, no bo to jest talent. A jak tego nie ma, to co? To masz trudno. Ale to nie jest powiedziane, że to nie jest talent. Coś tam w tobie, co w tobie drzemie. Ktoś powiedział, no dobra, no a jak to odkryłeś? I gdzieś tam przejdę z wami tą drogę, taką, co ja takiego zrobiłem, że mam jakieś przemyślenia. To się bardzo zmieniło ostatnio też. Ja w sumie sam nie wiem, dokąd teraz pójść, czy to, co wymyśliłem, jest dobre. Ale to jest właśnie to ryzyko. I teraz widzicie, zacznę od czegoś, bo zanotowałem sobie tak kilka punktów, które chciałem powiedzieć. Zacznę od czegoś takiego jak życie. Często zastanawiam się nad tym, dobra, co ja chcę od życia, jak ja chcę żyć. Kariera nie jest elementem biznesu. Kariera nie jest elementem kasy. Mój wspólnik uczył mnie długo, ponieważ ja jestem materialistą z wychowania. Po prostu jestem z biednej góralskiej rodziny, małej wsi w górach, gdzie ojciec mój do tej pory pracuje w Wiedniu, 500 km od domu i jeździ do domu tydzień w tydzień. 1000 km w jeden weekend. Bo tylko tu czuję się dobrze, tylko w górach się czuję dobrze, a tam pracuję. I zawsze mówi mi, ustaw się, a później będziesz myślał o czymś innym. Teraz dostaję pytanie, co to sprawia. I mnie właśnie mój wspólnik aktualny uczył przez wiele lat, pamiętaj, kto myśli tylko o kasie, nigdy nie będzie miał. Dlatego to nie jest tak, że biznes, pieniądz, tego typu rzeczy robi coś zupełnie innego. W związku z tym, jak mówię o życiu, to nie mówię o pieniądzach, nie mówię o przyjemnościach, nie mówię o posiadaniu. Mówię o tym, co będę chciał czuć, kiedy będę umierać. I to jest moment, w którym dzisiaj sobie siedzimy. Macie 20 parę lat. Ja jestem około dychał od was starszy. I razem z nim. I powstaje pytanie, czym my się różnimy, bo na przykład siadam sobie, tak jak wchodzę do Willi, do ostatnio w firmie, w której teraz pracuję, jako taki czasowy menedżer. I siada ze mną dziewczyna, która jest rozwiedziona, jest rok młodsza ode mnie, ma dziecko i dowiedziała się przy okazji, zupełnie wyrwane z kontekstu, tak jakoś to padło, że ja jestem rocznik 8.0, nawet 8.1. I mówi, ja w to nie wierzę. Bo jeżeli ty masz tyle lat, ile masz, i ja mam tyle, ile mam, to patrz, gdzie jesteś ty, a gdzie jestem ja. Teraz dostaję pytanie, czemu ona ma taką refleksję? Okej, już powiedziałby pieniądze, już powiedziałby, nie wiem, stanowisko, samorealizacja. Nie, życie. Nawet jak ona myślała tylko o tych drobnych rzeczach, to ja mówię o życiu. Mi się urodził syn. Urodził mi się syn 31 sierpnia tego roku, znaczy minionego roku. To jest zmiana życia. Trzeba było mocniej szarpać, kurde, no. Zapraszam. Zwróćcie uwagę, kiedy siedzimy sobie tutaj przy tych ławkach, a ja sobie mówię do was, to jest właśnie ten główny temat, życie. Nie kasa, nie biznes, życie. Mój syn ma 4 miesiące, zawiedział 5 miesięcy, ja do niego wracam każdego wieczora, dzisiaj cierpię, bo jest 7, a ja jestem z wami. I co? I to jest życie. To jest ścieżka zawodowa, to jest kariera zawodowa, to jest coś, co ty musisz sam zrozumieć, sam musisz to zrozumieć. Nie odpowiem na to pytanie. A dla mnie teraz on jest ważniejszy niż każdy pieniądz. To jest życie. Wiecie, kiedy ja pracowałem na etacie ostatnio? Jak miałem 23 lata. Pracowałem przez półtora roku na etacie. Od wtedy już nie pracowałem. Od 2005 roku nie pracowałem na etacie. 8 lat. I nagle, w grudniu tego roku, rozpoczynam pracę w korporacji jako dyrektor handlowy na 3 dni w tygodniu. Fajnie, co? To jest Saigon. Ja nie mogę tam funkcjonować, ja nie oddycham. To jest kariera zawodowa? Nie, on jest ważniejszy. Na 4,5 miesiąca dzisiaj nie jadł i mało spał. I żona pisze mi SMS-y, że mało spał, mało jadł. Ja rozpisuję jej fok i ja do niego jestem tęsknię. To jest życie. Zwróćcie uwagę, gdzieś w pewnym momencie, kiedy mówimy o karierze zawodowej, już teraz, to moje pytanie do was jest bardzo bezpośrednie. Co tak naprawdę ma dla ciebie znaczenie? Bo spotykasz się z facetem, który może powiedzieć, że ma napisane na czole prezes zawodu, konsultant strategiczny, nie wiem, dyrektor handlowy, zarabia tyle i tyle i co? I nic. To nic nie znaczy, wierz mi. Tylko jak się obudzisz z tym za późno, no to sorry, to będzie już za późno. Powiem wam taką rzecz, że a propos tego ja zacznę, bo pójdę tam według pewnego schematu, który mam rozpisany. Ja jestem tu, gdzie jestem z jednego powodu. Nasłuchałem się historii wielu ludzi na przestrzeni czasu. Ludzi, którzy z jednej strony otworzyli mózg do takiego poziomu, umysł do takiego poziomu, że jestem w stanie osiągać dużo więcej niż ktokolwiek inny, a z drugiej strony otworzyli mi mózg do takiego poziomu, żeby zrozumieć, że jak nie odpowiem sobie na pytanie, co jest dla mnie ważne w życiu w wieku 20 paru lat i będę sobie później obiecywał, że przez tam okres 24 do 30 parę to będę zapierdzielał, robił kasę po to, żeby później móc odpoczywać, to przegram życie. To przegram życie. Dlatego, że nie mam na to, że takiego pojęcia jak to, że będziesz zapierdzielał, przepraszam za wyrażenie, przez tyle lat, 10 lat, a potem przestaniesz. Nie ma takiego pojęcia w naturze. Znaczy jest. Jak dostaniesz zawału albo wylewy, to jest. Wtedy przestajesz tak żyć. I dlatego od samego początku myślałem kategoriami, co będzie miało dla mnie znaczenie, kiedy będę miał te 30 parę, 40 parę, 50 parę i będę myślał kategoriami, jak moje życie wygląda. I teraz wracam do struktury i wychodzę od Boga. Po co zostałeś stworzony? Po co zostałaś stworzona? Dlaczego Adam Szostak, dominikanin, który prowadzi taki bardzo fajny cykl wykładów właśnie na temat tam Biblii, mówi taką rzecz, że to, że jesteś taki, jaki jesteś, to, że jesteś taka, jaka jesteś, zostało zaprojektowane przez generacje, żeby twój kod DNA był właśnie taki, bo taki jest projekt twojego bycia na ziemi. I nie wolno ci tego zmarnować. Co to powoduje? To powoduje, że ponieważ zostałeś stworzony jako ktoś unikatowy, masz swój unikatowy cel do osiągnięcia. To znaczy, że masz do grania pewną rolę. Możesz sobie z niej zdawać sprawę, może nie. ale siedzisz na tej sali i to jest fragment twojego życia, który ma cel. Bardzo konkretny cel. Ktoś powie na przykład, no dobra, tylko jak go odkryć? Ile mi to zabierze, żeby go odkryć? To jest ruletka. To jest próby, to są próby i błędy. Natomiast samo przekonanie, że ja tu jestem po to, żeby być kimś istotnym, uwaga, nie istotnym w skali konwencji społecznej. Bo mnie to nie interesuje, czy będziesz prezydentem, premierem i tym podobne rzeczy. To jest konwencja społeczna. Możesz to naprawdę mieć serdecznie gdzieś. To nie jest temat, to jest pustostan. W związku z tym, jeżeli masz tę rolę i zostałeś po coś stworzony, to tu mam taki punkcik pod nazwą rozwój. Cel, unikatowość, rola i rozwój. I tu jest bardzo jedna ważna rzecz. Ludzie całe życie dochodzą do tego, jak mogliby żyć naprawdę fajnie, naprawdę inaczej. I mówią sobie, no widzisz, gdybym odkrył to ileś tam lat wcześniej, może bym zrobił więcej. To nie ma znaczenia. Dojdziesz do tego w swoim czasie. Ale jest jedno ale, bardzo ważne i teraz wam wrzucę coś, co może być kontrowersyjne. Coś, co jest trudne. Coś, co jest bardzo ryzykowne. I powiem wam takie zdanie, które właśnie powiedział Adam Szostak, ten dominikanin. Znaczy ja to troszkę zinterpretuję, a później powiem, co on powiedział. Praca na etacie zabija twoją boską rolę. Praca na etacie nigdy nie pozwoli ci być tym kimś, do czego zostałeś stworzony, zasłona. Nigdy. Wiecie dlaczego? Bardzo prosta rzecz. Jeżeli coś zabiera ci 8, 9, 10 godzin na dobę i koncentruje cię wokół tego czegoś, czego ktoś od ciebie oczekuje. Dzięki.
Sorry, przepraszam.
Zwróćcie uwagę. 8, 9, 10 godzin dziennie na koncentracji czegoś, na czymś, czego ktoś od ciebie oczekuje. To nie masz kompletnie czasu na to, żeby nawet dowiedzieć się, co tak naprawdę w tobie siedzi. A Szostak powiedział takie zdanie, Adam jako słowo, jako imię, jako człowiek oznacza wolną istotę. Taki listek, który sobie powiewa po całym świecie i robi to chce każdego dnia coś innego. I ja tego do końca nie wiedziałem, no bo nie znam tak dobrze Biblii, on to zresztą mówił na przykładzie Samsona. Że Samson został stworzony właśnie jako taki Boży, to nam się jakoś konkretnie nazywało, Nazirej czy coś takiego. I on miał być właśnie po to stworzony i po to miał funkcjonować, żeby być takim wolnym duchem. Robić to, co mu się podoba, istnieć w sobie. I odkrywam właśnie w tym momencie, zwróćcie uwagę, ja pracuję tam 2 miesiące. W korporacji pracuję 2 miesiące. Odkrywam, że ja nie mam tam czasu na takie proste rzeczy, które czasami chłopaki do mnie oczekują, właśnie taka dosyć, że pracują. Ale ja nie mam czasu w ogóle myśleć. Ja nie mam czasu zastanowić nad tym, co ja robię. Czemu to robię? Jak to robię? Ja po prostu non-stop robię. Jestem tu, gdzie jestem, dlatego że kreowałem coś przez te wszystkie lata, okej? Okay? Ja kreowałem, ja byłem sobą. Ja chciałem robić to, co ja chciałem robić. Ja robiłem tak, jak to ja chciałem robić. Robiłem to zupełnie swobodnie. Spałem tyle, ile chciałem. Robiłem tyle, ile chciałem. Jak chciałem pracować 12 godzin na dobę, czy 14, to pracowałem. Jak nie chciałem, to nie pracowałem. Robiłem to, co chciałem i słuchałem siebie. I jestem tu, gdzie jestem właśnie dlatego. I nagle ktoś mnie wtłacza w etat i ja mówię sobie, chwila, ja nie jestem sobą. Jak wam to brzmi, jak to o tym mówię?
Nie wiem, tyle, gdzie ja pracowników znajdę.
No. I dlatego notabene Kiyosaki, ktoś miał okazję czytać Kiyosakiego? Bogaty ojciec, biedny ojciec. Zobaczcie u Kiyosakiego bardzo prostą rzecz. Kiyosaki mówi, system edukacyjny wychowuje niewolników. wychowuje ludzi, którym się mówi, ucz się dobrze, żeby znaleźć dobrą pracę. Co jest kompletnym pomyleniem porządku, bo to jest produkowanie niewolników, którzy, uwaga, podporządkowują się czemuś, jak niewolnik, mimo że uważają, że są wolni. Czemu? No, prosta rzecz. Kto z was chce być sprzedawcą? Właściwie dużo rzeczywiście, no. Po prostu schowajcie ten rok, bo się pomylę. A kto chce pracować gdzie indziej, w jakimś innym dziale? Poza sprzedażą. No bo nie do końca wiedzą. Ile dostaniesz na etacie w dziale inżynierii, w dziale konstrukcji, w dziale produkcji? Ile dostaniesz wynagrodzenia w dziale HR-u, w dziale marketingu? Ile dostaniesz pieniędzy w dziale administracji, w dziale IT, w dziale technicznym, w dziale innowacyjnym, R&D? Ile dostaniesz?
Mieliśmy nie mówić o pieniądzach.
Powiem ci, ile dostaniesz. Tyle, ile rynek wycenia twoją pracę, to znaczy rynek, bo robiłem raporty płacowe, to znaczy tyle, ile konkurencja zapłaci temu samemu człowiekowi jak ty, bo generalnie rzecz biorąc, twoje wynagrodzenie jest statystyką. I jeżeli przychodzi gość, który pracuje w produkcji, a jego szef jeździ Mercedesem CLS AMG 6,3 litra, który kosztuje 600 tysięcy złotych i jest zazdrosny, to szef mówił taką rzecz, Andrzej, twoje stanowisko na rynku warte jest 6 tysięcy. Czego ty ode mnie oczekujesz, chłopie? Jak nie ty, to ktoś inny za 6 tysięcy. Za tyle wyceniają pracę kierownika produkcji. Jakie masz pytania, Andrzeju? Bo jesteś niewolnikiem, którego wycenia ktoś inny, a ty masz robić to, co trzeba, za to, co ktoś ci wycenił, kropa. A w dziale sprzedaży można zarabiać tyle, się chce. A nikt z was nie będzie w dziale sprzedaży. Banda niewolników. Czujecie się dumni z tego? Chcę was zdenerwować. Dlaczego? Ponieważ, żeby być tym, kim masz być, nie możesz być tym, kim myślisz, że masz być. To jest zupełnie odjechana rzecz. Ty nie masz myśleć, ty masz czuć. Boga się nie wymyśla, Boga się odczuwa. Wiara nie jest czymś, co sobie skalkulujesz. Wiara nie jest czymś, co się mieści w konwencji społecznej. Masz to mieć w serdecznym poważaniu. Nie do tego jesteś stworzony. I etat ci w tym nie pomoże. Pytanie tylko, panowie, czy macie tudzież odwagę, aby być tym, kim chcecie być. I drogie panie, czy macie kręgosłupy, aby być takimi, jakimi chcecie być. Bo to nie jest kaszka z mleczkiem. I tak samo jak się mówi o przedsiębiorcach. Przedsiębiorca to jest człowiek, który nie ma wystarczająco zasobów, ale rzuca się w wir robienia czegoś, nawet jak mu nie wystarczy. Przedsiębiorca nie ma na utrzymaniu swojej rodziny. Przedsiębiorca ma na utrzymaniu kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset innych rodzin. To jest przedsiębiorca, to jest odpowiedzialność. Trzeba mieć naprawdę odwagę, żeby założyć własną firmę i rzucić się w wir walki o przychody, o obroty na rynku, ok? I teraz zwróćcie uwagę, ja kompletnie, ale to zupełnie nie wyróżniam czegoś takiego jak przedsiębiorca i człowiek, który chce żyć swoim takim tu wewnętrznym życiem, bo po co jesteś stworzony? Tylko pytanie, czy masz odwagę. Bo Bóg wymyślił dla ciebie cel, wymyślił dla ciebie twoją unikatowość, twoją rolę i każe ci się rozwijać do tego poziomu, aby to umieć zrozumieć. I teraz jak masz w tym dylemat pod tytułem, dlaczego ktoś wymyśla dla mnie coś i ja się mam czuć z tym dobrze. Nawet jak jesteś wierzący czy wierząca, to może być ciągle dylemat. To w końcu jest przeznaczenie czy jest opatrzność? To jest to dla mnie wymyślone czy też nie? No to co z tą wolną wolą? I uwaga, ja powiedziałem, ja mówię o swoich odczuciach i opiniach, bo potrzebowałem księdza, żeby tu stał i mnie weryfikował. W związku z tym nie wierzcie mi na słowo, natomiast jak to gdzieś za was trzymałem, to fajnie. Mówiliśmy o takiej rzeczy. Etat, twoja rola, burzenie się przeciwko jakiemuś układowi, Burzenie się jako odpowiedzialność przedsiębiorca, a ty jako twoja rola, tak? To jest odwaga. I mówienie o tym, że jesteś unikatowy, masz cel i coś zostało przygotowane dla ciebie, mimo że masz swoją wolną wolę. Natomiast ciągle ja wierzę głęboko w to, że gdzieś ta misja, którą mam z tyłu głowy, gdzieś ukryta w serduchu i którą ty masz ukrytą w serduchu, to jest misja, która tylko i wyłącznie pozwoli czuć się szczęśliwym. Nawet jeżeli ktoś miałby problem z tym, że kurde, ale jak to, ktoś dla mnie, Bóg dla mnie zaprojektował drogę, a co z moją wolą? No właśnie, ja wierzę głęboko w to, że kalkulator na końcu wypluwa jedną rzecz. Jak robisz dokładnie to, co zostało dla ciebie zaprojektowane, to będziesz szczęśliwy. Każda inna droga spowoduje, że jesteś nieszczęśliwy. Nie wiem, jak to działa, ale wam to głęboko przyznać, tak jest. Czuję to. I teraz to wymaga odwagi. To właśnie wymaga odwagi. Dlaczego tak wielu ludzi mówi o odwadze? Jest gość, z którym pracowałem kiedyś, którego podziwiam za efektywność, którą osiągnął, dlatego że jak pewnie może część z was widziała na YouTubie, ja mam takie swoje nagranie z TEDxa. Mam tam 7 tysięcy wyświetleń, a ten gość ma prawie 900 tysięcy. Nazywa się Walkiewicz. Jacek Walkiewicz ma dwa tytuły. Ma pełna moc możliwości i pełna moc odwagi. Odwaga przewija się wszędzie i zawsze. Odwaga i wytrwałość. Odwaga i wytrwałość. To jest rzecz, to są cechy, to są, nie wiem, możliwości, to są decyzje, które musisz podjąć. I kariera twoja to jest właśnie element, który musisz sobie postawić na szali. Co to znaczy dla mnie kariera? Co to znaczy dla mnie cel? Gdzie jest szczęście, a gdzie jest robienie po 8-10 godzin na dobę za 6-8-12 tysięcy miesięcznie do końca życia, rozmawiając sobie, że ja muszę zarobić na rodzinę. Gdzie jest odwaga? Bo jak zadacie pytanie mi o karierę, to dla mnie to jest ten temat, a nie kwestia, kim się stać, żeby zawodowo zarabiać jakieś tam pieniądze. I to jest wszystko jedno. Dlatego, że dopóki nie znajdę połączenia między tym, co mam w serduchu, a czym to się tak przejawia na zewnątrz, w życiu co do codziennym, to będzie tylko i wyłącznie pedałowanie na pusto. No. Czy to, a propos tego celu, unikatowości, roli, to się wam jakoś klei w całość? Czy ja mówię w miarę składnie, czy niekoniecznie? Chyba nie będzie się rozumiał. Okej? Okay? To jest dla mnie ten element. Teraz przejdę troszkę na biznes, ok? Czy takie rzeczy bardzo psychologiczno obojętne. Pierwsza rzecz. Jest taki trójkąt, który zawiera w sobie trzy elementy. Mieć, być i robić. Masz na czym pisać? To napisz taki trójkącik. Mieć, być i robić. Albo sobie wyobraźcie. Mieć, być i robić. Mam to jakieś coś do pisania? Nie. I teraz, jeżeli chcecie pójść drogą czegoś takiego, dobra, chcę zdecydować o karierze zawodowej, to moje pytanie do ciebie będzie takie, to kim chcesz być? Ok? Uwaga, będę was przestrzegał przed czymś takim, czy to są tylko etykiety, które chcesz sobie przykleić, żeby mieć status? Dlatego, że bardzo brutalnie, również u siebie, rozprawiam się z takimi etykietami, dlatego, że etykiety są po to, aby nakarmić twoje niedowartościowanie. Po prostu brakuje ci poczucia pewności siebie, brakuje ci docenienia, brakuje ci dowartościowania ze strony rodziców, otoczenia, dlatego chcesz być tym kimś. Ja taki na przykład jestem. Pierwszy raz porysowałem ojcu samochód wtedy, kiedy będąc dumny jak pan, że jadę samochodem ładnym ojca, machałem do dziewczyny, którą lubiłem. I przejechałem mu moje drzwi od kierowcy przedniej tylne obramy. Bo stwierdziłem, że muszę się pokazać tej kobiecie. To bolało. Niestety, tak. Co się pokazałem, no nie? To dokładnie tak to działa. Jeżeli chcesz przykryć swoje niedowartościowanie, nakarmić swoje chore ego, to może nie tak szybko jak ja z tą bramą i tym samochodem, ale odczujesz to bardzo negatywnie. Etykietę, którą chcesz sobie przyłożyć na pierś albo na czoło, że jestem tym kimś, jestem dyrektorem, menedżerem, jestem, nie wiem, mam tyle pieniędzy, jestem takim, a nie innym stanowiskiem, to będzie bardzo bolało twoje ego, tylko nie teraz, a później. W związku z tym, jak chcesz odpowiedzieć na pytanie, kim chcesz być, to staraj się łapać siebie na tym, czy to jest etykieta w konwencji społecznej, czy przywalne za swoje niewartościowanie, bo jak tak, to jest bardzo kiepskie. Nie dlatego, że ja oceniam to kiepskie, tylko to będzie bolało. Za 10 lat to sprawi, że będziesz żałować tego wyboru. Tak powiedziałem, nie od razu, ale 10 lat tak. Druga rzecz, co chcesz mieć? I to jest rzeczywiście, a ja bym pod tytułem, to jest bardzo materialna kwestia, chociaż niekoniecznie, dlatego że można mieć pewne rzeczy na zasadzie bycia w czymś, tak? Na przykład chcę mieć spokojne, zbalansowane życie. Chcę mieć, nie wiem, na co dzień naturę, tak? Chcę mieć, ale może też być coś takiego, że chcę mieć dom. Nie wiem, chcę mieć fajny samochód. Chcę mieć komfort, nie wiem, czegoś tam. To też jest coś, co jest, można mieć, tak? Na zasadzie takiego czasownika mieć, no bo to nie mówię jakiejś tam filozofii, tylko bardziej czasownika. No i robić. Co chcesz robić? Co to znaczy robić dla ciebie? Co to znaczy jutro rano wstajesz, kolejny piękny poranek, czwartek, 23 stycznia. Co chcesz robić? Oczywiście pewnie jutro to musicie robić pewne rzeczy. Ale za 10 lat, za 15, co chcesz robić? Jak chcesz, żeby to wyglądało? Bo rzeczywiście ja w pewnym momencie skończyłem z tym, co ja muszę. A teraz znów muszę. Wiecie, jak to boli? Teraz muszę. Spotykam się z prezesem firmy, w której pracuję, w której jestem menedżerem czasowym i on mówi, czego oczekuje. Ja muszę. Zwróćcie uwagę, to jest ta różnica. Jak chcesz żyć? Kim chcesz być? Co chcesz mieć? Co chcesz robić? I to robić jest czymś tam jakby zmaterializowaniem twojej energii. To znaczy autentycznie pisanie sobie takich rzeczy powoduje, że zaczynasz przyświtać pewna rzecz. To trwa czasami miesiąc, czasami 2 lata, czasami 5 lat, czasami całe życie. Ale pisanie jest dość ważne. I dlaczego wam mówię, że pisanie jest ważne? Bo ja wchodzę na przykład do mojej teczki i to jest zeszycik, w którym piszę. Zawsze go mam przy sobie. W tym zeszyciku napisane jest, kim chcę być, co chcę mieć, co chcę robić. To jest mój, jak się nie mylę, chyba 5 z kolei zeszycik. Został założony w maju tamtego roku, bo pisanie naprawdę powoduje inną jakość myślenia. To jest jakby jedna rzecz, trójkąt. A teraz jest kwadrat. Kwadrat mówi o 4 rzeczach następujących. Punkt 1. Jakie mam talenty? I chciałbym, żebyście odpowiedzieli na pytanie, bo to jest trudne. To nie jest proste pytanie, bo to nie jest, jak powiedziałem, pytanie a propos potrafię malować. Ja też potrafię malować, co z tego? Ja potrafię idealnie odwzorować rzeczywistość. Mogę namalować człowieka z twarzy bez problemu. Biorę ołówek i mam się na kartce papieru. Ale tego nie wykorzystuję. No może wykorzystać sam, jak na przykład wizualizuję coś na szkoleniu, to jak machnę osła czasami z woźlizą, to fajnie wychodzi, bo potrafię. Nie ma to przełożenia konkretnego, ale moim talentem jest coś innego. Na przykład moim talentem jest czasami mówić tak, może nie zawsze się to zdarza, ale ja potrafię mówić tak, że ludzie zamierają bez ruchu. I w mojej aktualnej firmie właśnie, jak siedzę z moimi ludźmi ze sprzedaży i wchodzi w pewien wątek, to ja mówię i jestem świadom zauważyć to, że ludzie po prostu nie oddychają. Mam to. Nie wiem skąd się wzięło, ale mam. Zwróćcie uwagę, że powiedziałbym, no kurde, no to co? No dobra, to jest konkretnego, co to jest? No dobra, a dalej? I grzebiemy dalej. Na przykład moją cechą jest porządkowanie. Ja po prostu jestem shop trap. Moja żona ma pan kosteczka. Ona jest chodzącym chaosem. Jak ja wchodzę do kuchni, jak ona dodaje obiad, to jest rzeźnia. Jak ja widzę, jak ona wiesza ciuchy na suszarce, to jest po prostu, to jest masakra. Ona wiesza 20 skarpetek na całej skrzynce, a ja potrafię na skrzynce pomieścić 3 prania.
Może to jakiś sygnał?
No! Ona składa rzeczy do zmywarki, to mówi, już się bardziej nie da, a ja przychodzę, robię po niemiecku zmianę i wchodzi drugi tyłek. W związku z tym to jest moja cena, potrafię to robić. Powiedz też, o czemu to służy? No chyba czemu to służy, a jeszcze nie wiem czemu. Widzicie, tego typu rzeczy to nie są wielkie sprawy, ale jak się jest pisze w takim fajnym ciągu, na przykład to, na przykład to, na przykład to, to w pewnym momencie coś się uruchamia. Jest inny element, który zauważam u dzieciaków, no bo dadzą swoje małe dziecko i wiem, co mnie czeka. Każdy z nas, jak był mały, to zdradzał swoją boską rolę. Znaczy na zasadzie nie zdradzał, że jest zdradzenie, tylko przejawiał. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Zupełnie nie wiadomo czemu wasze mamy są w stanie powiedzieć, co lubiliście robić. Są w stanie wam wskazać takie rzeczy, które powiecie, kurde, no ale właściwie co to za... Lubiłeś. Na przykład ja do tej pory uwielbiam składać klocki Lego. To jest wielka Michała, no każdy młody składa klocki Lego. No. Ale ja miałem coś tam specyficznego w tym składaniu. Pamiętam, do dzisiaj, nie pamiętam całej historii, ale powiedzmy, że jest jakiś element, tak? I moja mama powiedziała mi, no jeszcze robiłeś to, jeszcze robiłeś to, jeszcze robiłeś to. Kurde, no właściwie to o co chodzi z tym, no? Niby... No nic, spisujesz to. Talenty. Czworokąt raz mówi o talentach. Punkt drugi, czworokąt mówi o takiej rzeczy, co naprawdę lubisz robić. Oprócz nic nie robienia. Druga rzecz jest łatwiejsza, znaczy trzecia jest łatwiejsza, bo generalnie wszyscy mamy to wkorzenione. Częściej potrafimy powiedzieć, czego nie lubimy, niż to, co lubimy. W związku z tym trzecie jest, czego nie lubisz robić, absolutnie. Czyli czy są takie rzeczy w twoim życiu, że mówisz sobie, no tego to w życiu nie będę robić. Po prostu choćby nie wiem, co się działo, to nie, sorry, ale to ja od tego nie jestem. To jest trzecia rzecz. Czyli talent, lubię, nie lubię. I punkt trzeci jest bardzo, czwarty, jest bardzo podchwytliwy. Dlatego, że on bazuje na twoim osądzie. Ten punkt mówi taką rzecz. Co ty uważasz, że jest przydatnego społecznie, albo jest to tak jakby dobre dla ciebie? Na zasadzie jakiegoś stwierdzenia typu, nie wiem, dobrze być lekarzem, bo coś tam, dobrze być informatykiem, bo coś tam, coś tam, albo dobrze znać rosyjski, bo coś tam, takie uznaniowe elementy. Co w twoim mózgu aktualnie świta jako coś, co jest wartą do rozważenia profesją? Bo coś tam. I z tego czworokąta to się wyjdzie. Nie wiem jeszcze co, ale to jest dość ciekawa rzecz, która z tego się jakoś tam wypływa. Więc zwróćcie uwagę, mamy dwie rzeczy. Mamy trójkąt preferencji i czworokąt, nazwijmy to takich, nie, trójkąt celów i czworokąt preferencji. Dwie konkretne rzeczy. Dalej. Ja prowadziłem taką sesję 10 grudnia na temat, gdybym wiedział w waszym wieku to, co wiem teraz, to co by to było? Co sprawiłoby, że dzisiaj byłbym kimś innym, albo byłbym jeszcze bardziej dalej, gdybym to, co wiem teraz, wiedział wtedy, kiedy wy jesteście. Czyli w wieku 22, 3, 4 lat. Punkt pierwszy. Koniecznie odpowiedzcie sobie na pytanie, z czym chcecie umierać. Dlatego, że nawet jeżeli perspektywa jest dość smutna, na zasadzie no, mówimy o śmierci, to tak naprawdę to jest przepis na życie. Bo to znaczy, że idąc od tyłu, jesteś w stanie powiedzieć sobie, skoro chcę umierać z czymś tam, to co się musi wydarzyć idąc wstecz, żeby tak się stało? I tam między innymi jest odpowiedź na pytanie, czy rodzina jest również tam na tej liście? Bo work-life balance to nie jest sprawa, którą możesz ukształtować później, ukształtuj ją od razu. To znaczy, powiedz sobie, ile chcesz pracować, a ile chcesz robić inne rzeczy, ile czasu. Ile chcesz zarabiać pieniądze, żeby się utrzymać, albo pozyskać pieniądze, bo to już wam zdradza pewne rzeczy. Pieniądze można uzyskiwać, nie trzeba ich zarabiać. W związku z tym, ile masz czasu na tamto, ile masz czasu na osoby, które kochasz, na osoby, które są ci bliskie, na twoją rodzinę. Work-life balance zdefiniuj teraz. Z rokiem po roku będzie już coraz trudniej. Później będzie już tylko gorzej. Następna rzecz jest taka. Załóżcie sobie na przykład taką rzecz. Moi rodzice są ludźmi ze wsi. Ojciec jest blacharzem, cieślą, pracuje na dachach. Jest po prostu robotnikiem zwyczajnie. Gdybym ja miał innych rodziców, okay? Gdybym miał innych rodziców. I teraz, czy ja to kwalifikuję jako bogatszych, albo nie wiem, jakichś tam według moich kryteriów lepszejszych, nie ma znaczenia. Gdybym miał innych rodziców, czy to by powodowało, że mógłbym stać się kimś innym? Ja mam przykład. Zupełnie patrząc na materialną kwestię. Jeżeli ja miałbym rodziców, którzy zarabiają na własnej działalności, zarabiają duże pieniądze, to naturalne jest to, że poziom mojej odwagi biznesowej, poziom tego, jak ja bym postrzegał możliwości biznesowe, jakbym postrzegał swój wpływ na świat, byłby zupełnie inny. Ok? Byłby zupełnie inny. Poczucie wpływu na świat, pojęcia możliwe, niemożliwe w mojej głowie, byłyby zupełnie inne. I teraz, jeżeli ty, siedząc tutaj, potrafisz sobie wyobrazić, że mając inny dom, innych rodziców, inne otoczenie, miałbyś inne programy w mózgu i potrafisz odpowiedzieć sobie pytanie, jakie to były programy, to zrób wszystko, żeby móc zdobyć te możliwości teraz. Okay? Móc sobie tak otworzyć umysł, aby móc stać się takim człowiekiem, nawet jeżeli twoje rodzice są tym, są, mieszkasz tam, gdzie mieszkasz, żyłeś tak, jak żyłaś i trudno. I masz taką historię. To nie definiuje tego, kim możesz się stać. Teraz wyobraź sobie, co by było, gdyby. I zobacz, czy jesteś w stanie to zrobić. To jest drugi element, czyli work-life balance, a następnie programowanie siebie samego. Dlaczego? Bo Bóg wymaga od ciebie rozwoju. Przypowieść o talentach znacie? Pan wyjechał i dał swoim sługom talenty. Jednemu dał 10, drugiemu 5, a trzeciemu dał 1. Ten, co miał dychę, to tam pomnożył, piąt, co miał, to pomnożył, a ten, co miał jednego, to go zakopał w ziemi. Dosłowny cytat, który akurat ja mam w swojej tam, to nie jest tysiąclecha, tylko jakaś tam inna, świętego Pawła bodajże, to mówi taką rzecz. I Pan rozkazał sługę nieużytecznego, okay? Nieużytecznego, wyrzućcie na zewnątrz ciemności, a Pan będzie płacić pensjami. Ponieważ twoja rola w tym świecie jest cholernie istotna i dlatego musisz, ale to musisz rozwijać to, co masz w sobie. Ty musisz to rozwijać. Musisz iść do przodu. Dlatego musisz łamać swoje przyzwyczajenia. Teraz jest gorsza rzecz. Czy ktoś z was słyszał takie słowa, o których mówi Chrystus, nie pamiętam w czyjej Ewangelii? Kto nie ma w nienawiści ojca i matkę, ten nie może być moim uczniem. Kojarzycie takie zdanie? Ono brzmi bardzo hardkorowo. Ja akurat nie potrafię go tam jakoś do końca przełożyć, bo tam Szostak właśnie mówi o tym, że to jest tłumaczone z greki, czy tam w ogóle z czegoś jeszcze innego. I tak naprawdę to ta nienawiść w tym tekście ma nie inne znaczenie niż nienawidzić emocjonalnie, że nienawidzę mojego ojca, czy tam matki. A poza tym też słowo czcić w 10 przekazaniach, czcić ojca swojego, matkę swoją, też nie oznacza czcić tak, jak my to rozumiemy, czcić, czyli pokłony odkładać, tak? To też nie o to chodzi. I właśnie ostatnio taką rzecz, że na bazie Gedeona, to jest księga sędziów, Gedeon. On mówi taką rzecz, że tam jest właśnie pokazane, jak anioł każe Gedeonowi pójść po 7-letniego kozła tam do zagrody swojego ojca, a 7 w Biblii ma znaczenie takiej no, nieskończoności, takiego czegoś dużego. W związku z tym 7-letni oznacza stary. I go zabić. A wziąć jednoroczniaka i go mieć przy sobie. Jako symbol właśnie elementu to, co wpoił ci twój ojciec, to, co wpoiła ci twoja matka, to nie jesteś ty. I to jest element też rozwoju. Zwróćcie uwagę, ile waszych tekstów, których używacie, ile waszych powiedzeń, które wypowiadacie, ile waszych przemyśleń, które macie, ile waszych refleksji, które posiadacie na temat życia, świata, innych ludzi, są autentycznie wasze, twoje, a ile to jest kopia twojej mamy, twojego taty lub ludzi, którzy są ci bliżsi tak czy inaczej. Ile tak naprawdę jest twojego? Bo siłą rzeczy nie możemy być totalnie czyści od takich spraw, no bo wyrastaliśmy w jakimś otoczeniu. A Biblia mówi taką rzecz. Dopóki nie wytniesz w sobie wszystkiego, co zostało ci przekazane przez rodzica, nie będziesz w stanie odkryć tego, kim możesz być naprawdę. Ja do tego stopnia jestem kimś innym niż ojciec, że mój ojciec nawet nie rozumie, co ja robię. Nie chcę go obrażać, po prostu on nie ogarnia tego, co ja robię. On nie jest w stanie w ogóle, nie był w stanie uwierzyć za jakiś tam czas, że ja ryzykuję posiadanie własnej firmy w zarabianie w sprzedaży. Okej, ja się w Polsce kojarzę handlowiec. Teraz już nie ma wyjścia, bo minął za dużo czasu, więc już akceptuję, że kredyty spłacam, auto jakieś tam mam, dom buduję, więc chyba głupi nie jestem. Ale on to akceptuje, on tego nie rozumie. Wytnij w sobie wszystko, co dali ci twoi rodzice, bo oni skalkowali, wdrukowali w ciebie siebie, a to nie jesteś ty. Masz to wykorzenić. Dlatego masz się rozwijać. Mężczyźni kategorialni to są poza tym. Są dalej, są głębiej, są inaczej. Inaczej. To nie jesteś ty, to nie jesteś taka jak oni chcieli, tylko to jest tak, jak on chciał. To jest taka troszkę brutalna sekwencja, która jest często poruszana na kursach małżeńskich. Mój przyjaciel, który nie jest specjalnie wierzący, mówi mi kiedyś, ty wiesz, co powiedzieli panu na kursach małżeńskich? Że jego dziecko nie jest jego dzieckiem. To jest dziecko Boga. No, trudno, że to jest schiza. Co miałem powiedzieć, że rozumiem, o co chodzi? Teraz zwróćcie uwagę, że tutaj rzeczywiście jest. Nasi rodzice nie są naszymi rodzicami, są naszymi opiekunami. My po coś tu jesteśmy, ale oni nie wiedzą, po co tu jesteśmy. To ty wiesz, po co tu jesteś. Dlatego dzieci, które są krzywdzone tym, że od, nie wiem, maleńkości rodzice używają specjalnie dwóch języków, angielskiego i polskiego, no bo nie zna angielski od rodzenia. Ojciec z korporacji jedzie po angielsku, no został w domu, mamy w polsku, no i mały jest bilingual. Jak się rozwija? Moja krew. Tylko to jest tłaczanie na siłę czegoś, co w tym dziecku nie siedzi. I teraz hopla, tego mają rodzice, niech od najmłodszych lat się rozwija artystycznie. Więc skrzypce, fortepian, piłka nożna, to, tamto, siamto, sramto. Nagle jest takie małe, ma 14 lat, mówi, ja pierdzielę. A później jest taki program, może kojarzycie, on chyba w Polsce nawet nie ma go jeszcze, że się funduje dzieciakom, nastolatkom wyjazd gdzieś tam na jakieś tam poległe miejsce i ich nagrywają, pokazują to rodzicom. Nie wiem, taki koleś, taki ride show. I tak rodzice są chyba obok tam naprawdę tych ludzi, tylko nie wiedzą, jest nagrywanie. No i tam właśnie wychodzi, kto ma najkrótszą smycz, najbardziej się wyrywa. Bo tutaj w serduchu to tylko ty wiesz, kim masz być i co chcesz robić. Nawet jak masz sobie zniszczyć życie, to znaczy to jest plan. Masz tak sponiewierać, żeby w końcu zrozumieć, co jest ważne. I żaden rodzic z tego nie wyciągnie. Bo na przykład ludzie mówią, że jak spotyka ich nieszczęście, no to jest kara boska. A z kolei zupełnie inne spojrzenie jest takie, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, żeby coś zrozumieć. Zwróćcie uwagę, ludzie często mówią taką rzecz, mnie to śmieszy strasznie. Takie są dwa zdania. Człowiek planuje, Pan Bóg plany krzyżuje. Znacie? Albo chcesz rozbawić Boga, pokaż mu swoje plany. Znacie? I wiecie, i czemu ludzie to mówią, powiedzcie mi? Czemu ludzie tego używają? Po co?
Żeby się
usprawiedliwiać.
Żeby rozśmieszyć innych.
No, żeby nie. Ok? Żeby się usprawiedliwiać. Żeby tym czymś tłumaczyć nic nie robienie. A tak naprawdę są źli. I nikt z nich, czy nikt z nas, nie rozumie czegoś takiego, że zwróćcie uwagę, jakie jest prawdopodobieństwo, że twój rodzic, kiedy jesteśmy dziećmi, nasz rodzic, mój rodzic, twój rodzic, zweryfikuje nasze plany no, w sposób taki, że je zmieni, no bo jest rodzicem i w pewnym momencie już wie, co się wydarzy. Jaka jest szansa, że się stanie? Duża. To jaka jest szansa, że Bóg zweryfikuje swój plan? 100%. W związku z tym, jeżeli wykorzystujesz to po to, żeby tłumaczyć, to jest bez sensu. Bo to, że Bóg zmienia plany, nie jest kwestią Jego złośliwości, tylko kwestią miłosierdzia, miłości. Świadczy o tym, że idziemy do przodu. W związku z tym, dlaczego masz funkcjonować? I rodzice nie uchronią Cię przed tym, że na przykład uderzysz w bardzo mocne tony, na przykład sturlasz się na chwileczkę. Bo być może służy właśnie temu, żeby się obudzić. Cokolwiek to znaczy, zamykam kapsułę. Programuj umysł tak, jakbyś miał na przykład inny dom innych rodziców. Dlaczego? Ponieważ częścią Biblii jest przekaz pod tytułem wykorzeń swoich rodziców ze swojej głowy, dlatego że to, co oni ci wdrukowali, przeszkadza ci być tym kimś, kim chcesz być naprawdę. Albo do czego zostałeś stworzony. I to jest taka kolejna rzecz. Czyli punkt pierwszy był work-life balance, programowanie umysłu punkt 2, rodzice punkt 3. Punkt czwarty to właściwie go wspomnę, bo już powiedziałem. Piszcie. Nie ma nic lepszego niż pisanie tego, co chcesz w życiu osiągnąć, jak chcesz żyć, co chcesz robić. Pisanie powoduje, że idziesz do przodu. Ludzie, którzy tylko mają wszystko w głowie i sobie generalnie o tym myślą, nie osiągają tego, co mogliby osiągnąć, ponieważ nie są w stanie tak naprawdę ogarnąć kompleksowości tego, jak żyją. Piszcie, rysujcie, malujcie, zapisujcie, czytajcie swoje myśli. Fenomenalne ćwiczenie. I chyba właściwie jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do ostatniej sprawy. Szukanie drogi, o tym wspomniałem wcześniej. Ludzie mówią taką rzecz. Pomóż mi znaleźć drogę. Ja prowadzę takie zajęcia zresztą na temat tego szukania celu życiowego. Powiem wam, nudne jak trafi z oleju. Czy niektórzy na tym byli. Po prostu, jakie to jest nudne, Boże Święty. Zadaję pytania przez 4 godziny, ale ludzie się do mnie piszą. Bardzo dynamicznie, dziękuję wam. Po prostu jest tyle się dzieje, że siedzę pod ścianą w kresłach, ja tylko siedzę, puszczam taką muzyczkę relaksacyjną i pytam. Siedzą przez 2 minuty i piszą. Drugie pytanie. Siedzą i piszą. No po prostu dynamika taka, że nudne, natomiast rzeczywiście służy temu, żeby sobie na pewne pytania odpowiedzieć. Odpowiedzieć na pytania typu na przykład co chcę robić, co chcę mieć, kim chcę być. Pytam na przykład, jakie mam przekonalności pieniędzy, przekonalności rodziny, kariery. To jest pytanie, tak? Jakie masz przekonanie odnośnie kariery? Przyszedłeś tutaj po to, żeby usłyszeć o karierze. Karierze, czyli o czym? Przekonania. Piszcie. I szukajcie drogi dlaczego. Dlatego, że taki noworolski jak ja, albo każdy inny, nie jest w stanie wam pomóc odnaleźć swoją drogę teraz na początku swojego życia. Ja widziałem kilka takich różnych zeszycików. O, tam jest. Ja tu mam coś takiego, co stworzyłem w 2001 roku. I to jest mój plan życia do 40. Do 40 dwójki, nawet powiedziałem do 40, 50. Generalnie takie coś. Jest, mam 25 lat, to zrobię to, 30 lat, to zrobię to, 40 zrobię to. Kompletnie mi się odkręciło. Znaczy, rdzeń jest taki, jak miał być, bo ja powiedziałem sobie taką rzecz, że ja chcę szkolić i być konsultantem. No i to robiłem przez 12 ostatnich lat. A nagle mi się przekręcało. Po 12 latach zmieniłem plany. No to w takim razie to sobie zdefiniowałem, czy nie? To są właśnie te etapy. Nikt nie jest w stanie pomóc ci zdefiniować sobie swojego życia teraz, zaraz. Po prostu to jest non-stop szukanie. I teraz oczywiście zwróćcie uwagę, to nie jest też ten sposób, bo to jest znowu drugie ekstremum. To będę sobie przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, to zrobię to, zrobię tamto, siamto, tamto i zobacz, co mi pasuje. I tak, i nie. Dlatego, że jeżeli jesteś motylkiem, który zyskał kwiatek na kwiatek, to właściwie nie masz czasu doświadczyć czegoś na tyle długo, żeby naprawdę to smakować. Zwróćcie uwagę, małysi tak mają. No, oglądał się małysza i co? Tato, no mi narty! No dobra. Później obejrzał nad Wańską i co? Ja chcę ten nie zabrać. Później zobaczył Kung Fu Panda i stwierdził: o! Chcę być Bruce Lee. I jak to się kończy? Poszedł na dwa zajęcia. Ja tak miałem z karate. Nawodałem się Bruce Lee, jak miałem 9 lat. Wiedziałem: o! Człowieku! I rzeczywiście tam spoznałem się przez parę lat. Ja robiłem szpagaty, obroty w powietrzu. Rozumiecie, takie w ogóle, wiecie, skakałem wyżej niż też na głowę. Poszedłem na sekcję karate, ok? Na sekcję karate. Konkretne treningi, bez jakiegoś tam falaberii i finezy, tylko treningi. Stoi przez pół godziny. Długo jeszcze? Bo stwierdzasz, a ja sobie to inaczej wyobrażałem. Tak działa ta pułapka. Musisz coś wejść, żeby to poczuć. Musisz czymś pobyć. Wytrwałość, cierpliwość, dyscyplina. Rzeczy, które gdzieś składają się na całość. Więc jak próbujecie różnych rzeczy, to dajcie sobie czas. Ok? Ale rzeczywiście to jest próba. To są próby i błędy. Zrobię coś, nie zagra. Idę gdzieś indziej. Ale to tak będzie wyglądało. Dlatego, że nikt z nas, nikt z was nie jest w stanie odgadnąć swojej roli, kiedy ma 20 parę lat. To już mówię, no dobra, a powołania kapłańskie zakonne? Nie wiem. A to też jest zabolesne, bo to dajcie spokój. Bo człowiek decydujący w wieku 20 parę lat może się pomylić. Może. Dlatego nie powiem wam, odkryję swoją drogę jutro. Nastaw się na cierpliwość. Chociażby dlatego, że być może tak naprawdę masz robić te rzeczy, tamte rzeczy, inne rzeczy po to, żeby tak naprawdę na końcu uratować komuś życie. I już. Ok? Uratować komuś życie. Ale gdzieś ta rola po drodze, gdzieś się zazębnia, gdzieś to pasuje. Ja się śmiałem taką rzecz, że ja w ogóle bardzo dziko samochodem jeżdżę. Znaczy jeździłem, teraz już mniej. I śmiałem się zawsze, że ja muszę szkolić ludzi, bo chyba to umiem robić. Bo jak to jest mój talent, a przestanę szkolić ludzi, to się zabiję na pierwsze zakręcie. Więc kurczę, żyję dlatego, że robię to, co powinien robić. I to jest taka rzecz, tak? Po to żyjesz, żeby coś robić. Więc szukajcie drogi. I podsumowując, to jest właściwie taka rzecz, którą wam teraz powiedziałem, żebym nie stracił niczego. Work-life balance, programowanie umysłu. Szukaj drogi, rodzice, tisz. 5 spraw. A wcześniej był Bóg, czyli cel, unikalność, rola i rozwój. I teraz jeszcze jedna rzecz. Opowiem wam o fragmencie audiobooka, którego nagrałem. Bo mam wrażenie, że po tych tam moich kilkunastu latach pracy i różnych przemyśleń, chyba mi się wydaje, że wiem. Co powstrzymuje Ciebie i mnie przed tym, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć? Czyli zrobić to, co masz do zrobienia. To są cztery sprawy. I chcę o tym powiedzieć dlatego, że one właśnie definiują karierę zawodową. Punkt pierwszy jest taki. Jeżeli Ci się wydaje, że jesteś w porządku, robiąc to, co robisz teraz, to masz rację, wydaje Ci się. Czyli nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć sobie, ja jestem ok, bo tak naprawdę gdzieś tam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie następujące. Czy jest coś, co chcę zrobić, ale się boję? Ok? Czy jest coś, co chcę zrobić, ale się boję? Bo odwaga jest potrzebna do tego, żeby być tym kimś, do którego jestem stworzony, a ludzie jak się boją, to właśnie nie wychodzą z tej strefy komfortu. Dlatego w niej tkwią, dlatego że boją się zaryzykować. Boją się nie być na etacie. Boją się nie zarabiać pieniędzy. Boją się. A zwróćcie uwagę, jest taki cytat w Ewangelii Mateusza. Ja go do końca jeszcze nie potrafię rozkminić, ale po prostu do tego dojdę. A cytat mówi taką rzecz. Spójrzcie na ptaki na niebie. Nie sieją i nie zbierają. Kojarzysz ten cytat? Spójrzcie na, jak to, kwiaty na łące? Lilie na łące, tak, że najbrzydsza z nich coś takiego jest lepiej ubrana niż Salomon, prawda, w swoim przepychu. I tam jest tak jak powiedziane, wasz ojciec wie, czego wam potrzeba, więc skoro karmi ptaki i ubiera kwiaty, o was też zadba. To jest hardcore. I wiecie, co jest ciekawe? Powiem wam historyjkę swoją. Bo ja to próbuję zrozumieć. To jest bardzo ciężkie dla mnie, ale próbuję to zrozumieć. I teraz zwróćcie uwagę. 6 czerwca minionego roku, robiąc swoje, na zasadzie, no, jestem czymś, jestem, robię to, co robię, nagle na konferencji, na której, uwaga, bo to jest naprawdę hardcore, To była trzecia edycja konferencji, na którą, uwaga, ktoś zaprosił mnie sam. Czyli rok wcześniej zadzwoniła babka z firmy i powiedziała, panie Robercie, niech pan przyjdzie na konferencję. Albo jakoś tak wyszło. Generalnie to była ich inicjatywa. Wziąłem udział wtedy w maju 2012, następnie w listopadzie 2012 druga edycja. W czerwcu 2013 była ta trzecia edycja. Po prostu byłem tam dlatego, że robiłem swoje. Ona mnie zaprosiła tam sama. Byłem dobry w tym, co robię, więc zaproszę mnie trzeci raz. Na tej konferencji poznałem gościa. Nie poznałem go ja. On do mnie sam przyszedł. I powiedział, podoba mi się, co zapowiedział. Spotkaliśmy się. On sam mnie wprowadził do dyrektora tego głównego handlowego, znaczy może generalnego. I zrobiłem dla nich zlecenie 2 dni w sierpniu, 3 dni w sierpniu, 2 dni we wrześniu. No mi to daje 3,5 tysiąca za dzień pracy, w związku z tym kasa fajna. I to jest firma, w której właśnie jestem dyrektorem handlowym. Ja nic nie zrobiłem, żeby tam być. Nic. Powtarzam. Nie zrobiłem nic, żeby tam się znaleźć. Nic. Nie zabiegałem o to wcale. Spadło mi to z nieba. Bo on o mnie dba. To jest hardcore. Ręka widzę? Pytanie. Dawaj.
Dokładnie, zgadzam się, że nic nie zrobiłeś. Bo gdybyś nie zrobiłeś, nie zaprowadziłoby się na tą konferencję, której na przykład kobieta cię zaprosiła, nie byś tam człowieka nie poznał.
Zwróć uwagę. Teraz zwróćcie uwagę, bo ja powiedziałem, ja po prostu robię swoje, tak? Robię swoje. Ja wiem, co chcę robić, wiem, jak to robić, robię to i nie spinam się. To się bardzo łatwo mówi, tak? Ale zwróćcie uwagę, ja wam to powiem jako przykład, który ja sam rozkminiam. Ja sam o nim myślę, dlatego że przede mną jeszcze jest 50 lat życia. Jak ja będę żył? Będę się spinał na temat tego, jak ja chcę żyć, jak zarabiać pieniądze? Czy w końcu będę w stanie zaufać, zawierzyć? Więc to jest właśnie coś a propos tego, co to znaczy, ja jestem ok, bo boję się zrobić coś, co gdzieś tam jest dla mnie przygotowane i co sprawi, że w gruncie rzeczy to samo się będzie kręciło, bo to jest dla mnie przygotowane. Odważ się żyć, a spotkać się na bazie jakiegoś tam zawierzenia, które jest trudne, które jest bardzo ryzykowne, które trudno czasami objąć umysłem. Na bazie zawierzenia możesz pójść tam, gdzie nawet sobie nie wyobrażasz, że możesz pójść. Ja tego ciągle jeszcze nie rozumiem, no bo usiądźcie sobie czasami w fotelu, może nie teraz, ale to za parę lat wam się zdarzy i powiedzcie sobie, będę robić to, co lubię. A czy będę zarabiał pieniądze, czy nie, to wszystko jedno. No nie da się, no. To jest tak ciężkie. A czytasz w księdze, że to właśnie działa.
No,
proszę? I działa. Ale weź to uruchom. Dlatego uwaga, punkt pierwszy. Nie jesteś ok, dopóki się boisz. Dopóki mówisz sobie, że to, co robisz ty, jest perfekcyjne, idealne. Bo nie jest. Jesteś człowiekiem, w związku z tym z założenia robisz sprawy niedoskonale. Zwróć uwagę, że musisz sobie zasłużyć na to, żeby być ok. Wykazać się odwagą, wykazać się pewną, nie wiem, pewnym ryzykiem, pójść do przodu, pójść w nieznane, nie wiem, rzucić na głęboką wodę, cokolwiek. Tam dopiero jesteś ok, bo jesteś wolnym ptakiem, masz być wolnym listkiem, masz być ziarenkiem, które wpada tam, gdzie chce i rośnie jak chce. To jest to, kim masz być. Więc punkt pierwszy, nie jesteś ok i nie usprawiedliwiaj się, idź do przodu. Punkt drugi jest taki. Rzeczywistość...
Ej, to w końcu mam iść do przodu, czy robić co chcę?
No to
czy mam chcieć iść do przodu? Czyli muszę iść do przodu.
Masz się rozwijać, no. Sorry, no to co cię?
Ale to znaczy, że muszę się rozwijać. Znaczy,
musisz
się
rozwijać.
Muszę. Muszę się rozwijać.
Rozwijanie nie boli. Ambicja najmniej powiem, nawet papier toaletowy się rozwija. Wy też musicie.
Ale się w końcu kończy.
Ja się w końcu kończę, to tak. Druga rzecz. Ludzie mówią, rzeczywistość nie jest ok. Nie da się. Jeżeli usprawiedliwiasz się dlatego, że żyjesz w takiej zafajdanej Polsce, w której nic się nie da i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są tacy, że nie można ufać. I w ogóle w tym kraju to się nic nie da zrobić i trzeba wyjechać.
Wódka.
To masz rację. Tylko, że w tym kraju ludzie tak samo jak ty, jak ja, zarabiają pieniądze, robią to, co chcą robić. W związku z tym to nie jest rzeczywistość, to jesteś ty. Rzeczywistość się nie zmieni, rzeczywistość jest okej. Rzeczywistość jest stworzona przez Boga, jest okej. Jest perfekcyjna, idealnie zsynchronizowana, idealnie się uzupełniająca. Rzeczywistość to jest miliardowo-kilometrowe spektrum możliwości, których nie mamy pojęcia, że w ogóle istnieją. Zwróćcie uwagę, ile mamy krajów na świecie. Czekaj!
Jak rzeczywistość jest perfekcyjna, okay. To my jesteśmy częścią rzeczywistości.
Też będziecie mieć. A to co jest bardzo drogą, bo jesteś istotą włoską.
Co?
Okej, zwróćcie uwagę. Ile jest krajów na świecie? Ile jest ludzi na świecie? Jak różnie ludzie żyją? Jak różnie ludzie istnieją? Jak zarabiają pieniądze, jakie mają pasje, jak zarabiają na swoje życie. To są takie możliwości, o których ani ty, ani ja nie mam pojęcia. Ludzie zarabiają pieniądze na rzeczach, o których ja istnieję, nie mam w ogóle pojęcia. Ludzie realizują takie pasje, o których ja nie mam w ogóle pojęcia. To jest rzeczywistość. To są możliwości, które się nie mieszczą tylko w tym, że za twoimi plecami jest historia 20 paru lat życia, ona jakoś tam wygląda. To jest fragment, to jest procent. Taki gość w ogóle napisał pod moim filmem na YouTubie, że no nie zgodziłby się z tym, że to jest totalnie, że tak powiem, że nie znamy rzeczywistości, no bo w sumie coś tam znamy. ale 30% znamy. No ja się nie pokuszę o 30%, dlatego że jeżeli powiem sobie, że ja jestem facetem, który jest wychowany w Polsce, tu gdzie jest, a jeszcze jest cały świat ludzi, którzy żyją w każdy możliwy sposób, to ja się nie odważę powiedzieć, że znam 30% rzeczywistości. W związku z tym zakładam, że jej nie znam w ogóle. I ta rzeczywistość jest w porządku. Nie szukaj wymówek. Świat jest idealnie stworzony, zsynchronizowany. Ma w sobie dobro i zło. Ma w sobie cierpienie i miłość. Ma w sobie radość i ból. Ale to jest rzeczywistość, tak samo jak deszcz nawadnia i chwasty i zboże. To jest świat. Natura świata jest taka sama. Pytanie, jak ty w niej działasz. I to nie świat się ma zmienić, tylko ty. To ty masz zmienić spojrzenie na ten świat. To jest druga rzecz. Rzeczywistość jest ok i da się. Najpierw ty nie jesteś ok, a później rzeczywistość jest ok i da się. Punkt trzeci jest taki. Ludzie mówią, nie mam wpływu. I moje pytanie do ciebie jest takie. Jaki masz wpływ? Ok? Kariera zawodowa. Rozwijanie siebie, osiąganie tego, czego ja potrzebuję, co ja chcę. Jakie masz poczucie wpływu na świat? Twój projekt, twojego autorstwa wpłynąłby na cały świat, na cały kraj, na całe twoje miasto, na twoją okolicę, dzielnicę, czy tylko na twoją rodzinę albo twoich dwóch znajomych. Wpływ. Co możesz zmienić? Na przykład ja sobie zdefiniowałem taką rzecz, że to, co chcę teraz zrobić, to miałoby taki wpływ, że ja nawet nie jestem w stanie z tego wyobrazić, jak, co to jest. To jest ogromne. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę między tobą a mną, a takim gościem na przykład jak Richard Branson, miałem tylko dwie osoby różnicy. Czyli ja znam kogoś, kto zna kogoś, a ten zna coś za Bransona. Ciekawe, nie? Prosta piłka. To jest poczucie wpływu. No to powstaje pytanie, jakie masz to poczucie wpływu? Bo twoja kariera i twój cel tutaj to jest wpływ na poziomie maksymalnym. Takim, że ty możesz myśleć o całym globie, że możesz zrobić wszystko. OK? Na tej sali są ludzie, którzy myślą kategorią, cóż ja mogę zrobić, a są ludzie, którzy chcą zmienić cały świat. Jaka jest różnica między nami? Żadna. Tu pod kopułką jest tylko troszkę inna konstrukcja. Poczucie wpływu to jest jedna z tych konstrukcji. OK? Czyli nie jesteś w porządku, nie jesteś OK, rzeczywistość jest OK, a ty masz wpływ. Pytanie, jaki czujesz wpływ? I ostatnia rzecz jest zabójcza. Jak to pisałem, to się podniecałem, tak? No, nie powiem co. Ale to jest brutalna rzecz niestety. Ja też to mam, żeby nie było, że taki jestem fajny. My wszyscy uwielbiamy komfort i przyjemność. Jesteśmy uzależnieni od komfortu i przyjemności. Zmienienie czegokolwiek w naszym życiu to jest dramat i Saigon. Dlatego na przykład, jeżeli powiesz komuś taką rzecz, stary, jesteś dyrektorem marketingu w korporacji Procter & Gamble, zarabiasz 28 tysięcy na rękę. Jesteś z tym szczęśliwy? No nie. A co byś chciał robić? A ja to bym do Malezji pojechał, chciałem być barmanem. To jedź. No popierdzieliło cię. No to czemu nie? No człowieku, no jak? A mój samochód? Mojego zabrać ze sobą? A mój domek? Nie, ja codziennie muszę dać prysznic w ciepłej wodzie. Przykład, tak? Ale są inne rzeczy. Bardziej hardkorowe. Moja żona jest w ogóle machota w tym punkcie. Ja w ogóle mam dużo wykluczeń żywieniowych. Alergii, nietolerancji, więc ja nie mogę jeść wielu rzeczy. Banana akurat mogę. Moja żona, są takie proste testy, się kupuje zwyczajnie nam w sklepie i tak dalej, zdiagnozowała u swojej koleżanki nietolerancje pokarmowe takie, I wyobraźcie sobie, że tej dziewczynie przez tę nietolerancję drętwieją kończyny. Dosłownie przestaje czuć palce u rąk, kiedy ma zgięty łokieć. Gada przez telefon i po 20 minutach nie czuje dłoni, po prostu jej odpada dłoń, nie czuje jej w ogóle. I ma to tylko dlatego, że je gluten, czyli część zboża i tam wielu innych rzeczy. Odstawiła to na tydzień i poczuła zmianę, że już nie ma tej przypadłości. Kasia moja mówi, i co? Przychodzę, tydzień później patrzę, a ta w piedra kebaba. Czyli buła, czyli co? Zboże. Mówię, czemu to żresz? Bo nie jest w stanie zmienić sposobu żywienia. A jej druga koleżanka, notabene dziewczyna, która była otyła, traciła wzrok. Nikt nie był w stanie jej pomóc. Okuliści mówili, no trudno, tracisz wzrok. Zwyrodnienie rogałki, cokolwiek znasz, nie wiem, czesna. To za dobrze. Krótki teścik pokazał to. Akurat dziewczyna miała taką rzecz, że miała przyjaciela, czy ma przyjaciela kucharza. I ten gość jej podsuwał przepisy, mówił jej, jak ma jeść, co ma robić. Więc opiekował się nią na takiej zasadzie, że no, normalnemu człowiekowi jest ciężko zmienić kuchnię, no bo nagle zacznie jest zupełnie inaczej. No. Zwłaszcza jak jesz torebki Lifon, torebki Hortex i generalnie z tego żyjesz, no to weź teraz to zmień na zdrowe żywienie. Ha! Akurat ona dała radę dzięki wsparciu i wyobraź sobie taką rzecz. W ciągu miesiąca, jedząc zupełnie normalnie, tylko eliminując to, co nie mogła jeść, schudła 40 kilo i nigdy faceta nie miała. Wychodzi za mąż za parę miesięcy. Uwaga! Zaczął jej odpuszczać wzrok, to znaczy zaczął jej zdrowieć. Widzi normalnie. Miała jeszcze kilka innych takich bardzo intymnych problemów i zaczynają mijać. Przez jedzenie. Teraz zwróćcie uwagę, to jest tylko jedzenie, czy aż jedzenie? Komfort i przyjemność. Ok? Komfort i przyjemność. Dlatego, że ci jest czymś dobrze, to nic nie zmieniasz. A niestety na komforcie i na przyjemności nie zbudujesz niczego. Na tym świecie rzeczy, które mają dla ciebie ogromne znaczenie, nie są komfortowe. Na przykład edukacja do 24, sorry, nie jest komfortowa, a ma dla ciebie znaczenie. Na przykład trening aerobowy ma ogromne znaczenie dla twojego zdrowia, nie jest komfortowy. Małżeństwo nie jest komfortowe, wierzcie mi. Ok? Dla kobiety ciąża nie jest komfortowa. Karmienie piersią, o Boże się, nie jest komfortowe. Obrazki o karmieniu piersią dziecka to są sesje zdjęciowe, które się liczy z 6 godzin, żeby to chwycić. Generalnie Saigon dramat po prostu kiła mogiła. Nie jest komfortowe. Zwróćcie uwagę, jest mnóstwo innych spraw, które nie są komfortowe, ale znaczą dla ciebie wszystko. Ok? 4 rzeczy. Nie jesteś ok. Rzeczywistość jest ok. Da się. Pytanie, jaki masz wpływ i wiecie co? Pozbądźcie się poczucia komfortu. Ja, żeby żyć tak, jak żyję, nie było mi komfortowo. Żeby to teraz, czekaj, żeby teraz zmienić, to też nie jest komfortowe. Dlatego, że ja wchodzę w taki świat, to jest kompletnie inny niż było do tej pory. Ok, ja muszę robić coś nowego, zupełnie nowego, coś zupełnie innego. I to jest uczenie się czegoś od zera. To jest bycie leszczem, to jest ośmieszanie się, popełnianie błędów, wydawanie szmalu na naukę. Nie jest komfortowe. Ale to mnie pcha do przodu. Robię coś, co chcę robić. Bardzo.
To co Cię napędza? Większość ludzi jednak dąży do komfortu, ale jeżeli wychodzimy poza strefę komfortu, to w ostateczności znowu dążymy do strefy komfortu na innym poziomie użyteczności. Cały czas dążymy do komfortu, tylko żeby ten komfort był coraz wyższy.
To masz rację. To masz rację.
Wybieramy między wolnością i bezpieczeństwem i po prostu na jakimś poziomie, jak zarabiamy 2000, to taki zapewniamy komfort i jest taki jakiś poziom bezpieczeństwa, Chiński, że musimy wyjść poza poziom bezpieczeństwa, musimy stać się wolni, żeby osiągnąć komfort, na przykład jaki daje nam pensja 5 tysięcy i że mamy pracę już na przykład na umowę nieterminową, a później znowu musimy wyjść, żeby osiągnąć jakiś wyższy stopień komfortu, jak ma Richard Branson, Bill Gates, czy kto tam...
Już pojechałeś teraz.
Nie wiem.
Proszę bardzo, masz rację. A nie, masz rację.
Znowu wychodzimy z komfortu, ale no nie oszukujmy się, zawsze dążymy do tego komfortu.
I masz rację.
I do przyjemności. To jest naszym napędem. Możemy mówić, że musisz wyjść z tej strefy komfortu, tak, to jest prawda. Ale zawsze dążymy do strefy komfortu.
I to jest prawda. Masz rację, bo na przykład ja też dążę do komfortu pod tytułem praca 4 godziny na dobę.
Bo to też tak zabrzmiało, bo kurczę, mówisz, że trzeba wyjść z komfortu, się rozwijać. No to tak, tylko po co? Żeby się rozwijać.
I masz rację.
Sensu, to też byłoby bez sensu.
Masz rację.
Kiedyś kopnie mi w kalendarz i jak Aleksander, no z tymi rękami zejdziemy.
Idziemy
w
karton.
Teraz, Batku, gdzie jest haczyk? Okay. Gdzie jest haczyk? Haczyk jest w tym, że większość ludzi jest w stanie spiąć pośladki i wyjść ze strefy komfortu tylko wtedy, kiedy musi. Kiedy żona przychodzi i mówi ci, albo zmienimy mieszkanie, albo cię rzucę. To facet stoi i po prostu mówi, to chyba muszę. I wtedy wychodzi z strefy komfortu, żeby zejść dalej. Natomiast pokaż mi kogoś, to dla komfortu Billa Gatesa zmienił swój komfort. Bo na świecie żyje kilka miliardów ludzi, którzy nie mają poziomu Billa Gatesa.
Nie, no ale wszyscy dążymy do... Musimy poznać, że jest możliwy wyższy stopień komfortu. Wszyscy dobrze wiemy, że teraz przeciętny obywatel, który żyje za minimalną pensję, na minimalnym stopie ubóstwa, żyje w lepszych warunkach niż praktycznie królowie Polski, tak? Niż mieszko pierwszy. Rzeczywisty Bolesław Chrobry uzyskiwał dochód, jakieś było rok temu badania robione,
no,
na poziomie 7 tysięcy złotych miesięcznie dzisiaj.
No widzisz?
Taką wartość miała dobra, jakie mógł uzyskać.
No.
Komfort.
No, no i?
Więc musimy poznać, że jest możliwy komfort życia Billa Gatesa, żeby dążyć do komfortu Billa Gatesa. No wiem, że Bolesław Chrobry musiał wychodzić poza swój komfort i...
Mogę na chwilę?
Czekajcie.
To jest... Mogę?
No dawaj, no.
To jest na zasadzie takie, że jeżeli chcę osiągnąć sukces, to też warto, żeby wzorami dla mnie byli ludzie, którzy osiągnęli ten sukces. Tym to rodzi się pytanie, co jest dla mnie sukcesem.
No.
Ale chodzi o to, żeby właśnie chyba, nie wiem, tak ja Ciebie rozumiem, w kontekście takim, że chcesz się wzorować na Billu Gatesie, dlatego, że on do czegoś doszedł, był człowiekiem sukcesu. Nie będę się wzorował na Krzyśku spod sklepu z piwem, bo wiem, że Krzysiek załamał się w życiu, więc on mnie może w pewnym momencie ściągnąć, jeżeli zacznę go, prawda, zacznę się za bardzo wzorować tym, co on proponuje w życiu i preferuje. Stąd przechodzę na Billa Gatesa.
Wiesz co? Tak, bo to pięknie wygląda, tylko niestety ludzie, myśląc tylko to, że okej, chciałbym tak mieć, nie stać ich na to, żeby tak bardzo się, jak to mówię ładnie, szczelędżować i rzucić się naprawdę na głęboką wodę, aby mieć tę kasę. Dlaczego tworzyłem komputer? Dzisiejszy newsletter gazety.pl. 1/4 Europejczyków zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To mi kuźwa wzorowanie się, no. No gdzie macie te ambicje? Gdzie macie te ambicje? Europejczycy, nie cały świat. Nie Malezja, nie Afryka.
Ukraina jest też
cicho.
Dużo biedniejsza.
Przecież mówię, no. 1/4 Europejczyków jest skazana na ubóstwo albo wykluczenie społeczne. Komfort i przyjemność. Bo nie stać ich mimo wzorowania się na to, żeby naprawdę kopnąć się w zupełnie inny świat. Po prostu robią to, co robią, bo tak zawsze robili i nie stać ich na zupełnie coś innego. Pytanie było. to, że ludzie chcą. Bo tak
no,
jest.
Albo nie mamy.
Ale tak, jak się zatrzymasz, tak, no to już nie podążasz tym, o czym mówił Robert. Masz to czuć, masz się rozwijać, tak? Jeśli porównywanie się do osób, które nie
wiedzą. Nie, no ale pamiętajmy, że wyjście...
Czekaj. Tylko widzisz, powiedziałeś takie zdanie, że bo ja chcę się rozwijać, bo się rozwijam, ale wiele osób, oni chcieliby i wy też chcielibyście, ok? Każdy z nas by chciał. Widzę. Że wychodzą, ok? Bo jest też za pięć, więc chyba ktoś ma nie wiem, zajęcia czy jakieś rzeczy, to może do tego. To jeszcze to skończę, dobra? Bo chyba już ktoś jeszcze chce wyjść? Ja dlatego o tym mówię. Wielu z nas chciałoby. Każdy na tej sali chciałby. Każdy na tej sali ma ambicje. Każdy z was chciał pewne rzeczy mieć i robić. Pytanie jest tylko takie, ilu z was to zrobi? Bo właśnie to jest ten element. Chcieć i znać drogę to jedno, na razie, a podążać nią, to są kompletnie dwie różne sprawy.
Ale Robert, to się wiąże po części, ja się kiedyś tak nad tym zastanawiałem, taka odwaga, wyjścia poza komfort tym, że może być niepowodzenie i że tak naprawdę możemy nie zrealizować tych naszych marzeń, albo te nasze marzenia mogą
legnąć w gruza.
Czego oczekujemy.
No.
I wielu ludzi się tego boi. Sam się tego boję. Zawsze się boimy czegoś nowego, ponieważ kurczę, to wcale nie musi być tego.
Ale jak będziesz próbować i ci nie wyjdzie, to nie będziesz żałować, że nie spróbowałeś.
Oczywiście, jak najbardziej. Ja się z tobą zgadzam pod tym względem. Ale wszyscy patrzymy, żyjemy teraz w społeczeństwie, które jest dostatek. Naprawdę nie ma żadnych wojen, nie ma żadnych konfliktów, nie ma zagrożeń, nie ma głodu od ponad 100 lat w Polsce, w Europie.
Kultura.
Nie, no jest nie do pomyślenia w wielu rejonach czasu, że nie ma głodu, wojen, konfliktów i tak dalej. Nasze poziom bezpieczeństwa jest na bardzo wysokim poziomie. Nam się wydaje, że my nie mamy bezpieczeństwa, bo my zarabiamy tylko 2, 3, 4, 5 tysięcy. My zarabiamy kupę kasy, jesteśmy 19 gospodarką na świecie. Polska nie. To nie jest tak źle,
człowieku.
Że ileś tam państw.
A do czego zmierzasz, Bartek? Do czego zmierzasz? Do czego zmierzasz?
Zmierzasz, że żyjemy na bardzo wysokiej stopie bezpieczeństwa.
No i?
I wyjście w strefę, z tej strefy komfortu wiąże się z całkiem sporym ryzykiem, że możemy stracić. Człowiek, jak na czymś siedzi...
Masz rację.
To możemy też bardzo dużo stracić. Tak ja na przykład rozmawiałem ostatnio z ojcem. To też jest taki niekiedy strach, bo ja bardzo dużo, jak mój ojciec, to już bardzo dużo ryzykuję, bo to już jest dużo zer i jak coś nie wyjdzie...
No to szkoda.
Nie, no nie szkoda, to może być zajebisty problem.
Okej, okay, też no.
To nie jest tak, że wyjdzie poza strefę komfortu i nic mi nie grozi.
Tylko,
niekiedy na
Bartek, to może być no to właśnie zdefiniowałeś tego, czego się boimy.
Tak.
No i powstaje pytanie, no to w związku z tym, co dalej?
Ale nie, uważam, że potrzeba po prostu, żeby też przezwyciężać strach, to musimy go rozumieć. Dlaczego
prawda.
To nam powoduje, żeby nie być brawurowym, tylko odważnym człowiekiem.
Prawda.
Żeby wiedzieć, żeby ten strach nas wzmacnia, jak to są cud.
No.
Że nie niedzielnym wojownikiem jest ten, który nie czuje strachu, lecz ten, który strach potrafi okiełznać.
No, Walkiewicz o tym mówił, pamiętacie? Czym się różni teraz od tego, kiedy byłem dawno? Wtedy się bałem, nie robiłem, a teraz boję się dalej, ale robię.
Dokładnie.
Szanowni, bo już się nadbliża godzina podsumowania. Co było moim celem dzisiaj? Moim celem nie było wam pomagać znaleźć swoją drogę. Moim celem było was troszeczkę kopnąć, troszeczkę zobaczyć to w perspektywie tego, że jeżeli ja wierzę, to ja rozumiem, czemu mam robić to, co mam robić. To nie dlatego, że nie wiem, fajnie by było, żeby, tylko ja wręcz czuję taką jakby nie wiem, taką obligację do tego, że ja po to jestem stworzony i tylko wtedy na końcu zaliczę pod tytułem jestem szczęśliwy. To jest moje zaliczenie, tak? To będzie to dobre, co mnie spotka. Że kariera i rozwój nie jest celem na zasadzie materialnego pójścia do przodu, tylko ja muszę zawsze odpowiedzieć na pytanie, kim ja chcę być, bo to jest dla mnie przeznaczone. Dlatego mówiliśmy o Bogu, bo jesteśmy w Solideo. Mówiliśmy o celu, o Twojej unikalności, o Twojej roli i o Twoim szukaniu drogi rozwoju. Mówiliśmy o trójkącie celów i czworokącie preferencji, czyli trójkąt to jest być, mieć, robić, a preferencja to jest talent, lubię, nie lubię i uważam, że ma coś sens. Mówiliśmy o tym, co ja Wam powiedziałem, że gdybym to wiedział wcześniej, co wiem teraz, to było mi łatwiej. I tu właśnie jest kwestia work-life balance, czyli nie zaharowuj się teraz, bo później nie będzie łatwiej. Druga rzecz to jest programuj swój umysł, Twoi rodzice, pisz oraz szukaj drogi cierpliwie. I formuła 8, czyli część mojego audiobooka, no to będę potrzebował program pobrać za parę złotych na stronie noworodowski.pl, czyli nie jesteś ok, rzeczywistość jest ok, miej wpływ i komfort nie buduje. Komfort sprowadza się do telewizora z piwkiem, koniec. W związku z tym opanuj to, dlatego że ojciec przeznaczył dla Ciebie bardzo ważną rolę na świecie. Szukaj jej. I nie chodzi o etykiety, nie chodzi o konwencję społeczną, chodzi o Twoje osobiste szczęście. I szukanie tej drogi daje właśnie ten przywilej, tą przyjemność. I etat nie daje Ci możliwości bycia tym, kim chcesz być. Oczywiście to jest hardkorowe określenie, bo ktoś powie Was, no to co ja w ogóle nie pójdę na etat, żeby być dobrym katolikiem? No nie, ale miej świadomość, że żeby szukać swojej drogi, potrzebujesz czasu i przestrzeni w umyśle. Pracując dużo, często, non-stop, robiąc to samo, zabijasz swój rozwój i pójście do przodu. To jest taki główny element. Kiyosaki nazywa to niewolnictwem. Więc powiedzmy, świeckość, świecki biznes też o tym mówi, że to nie jest w porządku. A ja z punktu widzenia zupełnie takiego właśnie wiary uważam, że to jest bardzo nie w porządku. Po prostu my nie jesteśmy tym, kim chcemy być, dlatego że idziemy do firm, które nam płacą za wykonywanie zadania. To nie na tym polega to życie.